Profesor Marta Kopaczyńska, Katedra Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Wrocławska. Profesor Tomasz Roleder, specjalista, kardiolog inwazyjny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny i oczywiście Politechnika Wrocławska, Wydział Medyczny. Dzień dobry. Porozmawiamy stentach. Dzień dobry. Stenty to takie coś, co to pewnie większość z nas słyszała i ma jakieś wyobrażenie, że jak nam się tętnica zatyka, to wkładamy stent i ona się udrażnia i już wszystko jest dobrze. Ale właściwie, panie profesorze, dlaczego nam się te tętnice zatykają?
Przede wszystkim główną przyczyną choroby wieńcowej, czyli zwężania się tętnic wieńcowych, jest miażdżyca. No a miażdżyca jest wynikiem niekontrolowanych czynników ryzyka w naszym zdrowiu, takim jak nadciśnienie, cukrzyca, hipercholesterolemia, no i oczywiście wiek.
Po czym poznajemy, że to już się dzieje?
Ból w klatce piersiowej pojawiający się w trakcie wysiłku. Natomiast niestety też częstym pierwszym istotnym objawem choroby wieńcowej jest zawał mięśnia sercowego, który właśnie leczymy, jeżeli możemy oczywiście, i leczymy dosyć dobrze, skutecznie, inwazyjnie.
A jak ten proces tam w środku tak naprawdę wygląda?
Miażdżyca ogólnie rzecz biorąc jest chorobą zapalną. Jest tak zwanym odpowiedzią zapalną na zbyt wysokie stężenie cholesterolu, który odkłada się w ścianie naczynia.
To
jest po prostu reakcja zapalna, gdzie mamy komórki zapalne, które no, normalnie są skierowane w naszym organizmie do walki z wirusami czy bakteriami, czy też komórkami nowotworowymi. W tym przypadku te komórki są kierowane na pochłonięcie cholesterolu, który dostał się do naczyń, i ten cholesterol właśnie indukuje zapalenie w naczyniach.
Mamy zapalenie i co dalej?
No zapalenie to wszystkie konsekwencje zapalenia, czyli to obrzęk, to też mikrowylewy do blaszek miażdżycowych, powiększanie się tej blaszki miażdżycowej, no i w ostateczności, w najgorszym przypadku, jej pęknięcie, które właśnie powoduje wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, w którym biorą udział te rzeczowe płytki. I to wykrzepianie to jest po prostu zatkanie się naczynia. Wtedy mamy do czynienia bądź z objawami choroby wieńcowej, bądź z zawałem mięśnia sercowego i wtedy musimy przystąpić do leczenia interwencyjnego.
I na czym to leczenie polega?
Jeżeli choroba dotyczy nie wszystkich naczyń wieńcowych, czy też jest chorobą jedną bądź dwunaczyniową, staramy się ją naprawić nieoperacyjnie, ale zabiegowo. Czyli wykonujemy badanie koronarografii, które polega na obrazowaniu naczyń wieńcowych pod kontrolą rentgena i podaniu kontrastu. Na podstawie tego badania sprawdzamy, gdzie są zwężenia. Jeżeli możemy je naprawiać, to jednocześnie naprawiamy, czyli poszerzamy je od środka balonem, a następnie w miejsce zwężenia implantujemy stent, czyli tak zwaną siatkę metalową, która utrzymuje przepływ w naczyniu. I dzisiaj takim standardem jest to, że te stenty są pokryte lekiem, czyli mamy tak zwane stenty uwalniające leki, one się tak nazywają ładnie antymitotyczne, czyli hamują nam nadmierny przerost tkanki po implantacji tego stentu. No bo ten stent się goi, na niego napełza nowa tkanka, natomiast pierwsze stenty metalowe niepokryte charakteryzowała duża ilość ponownych zwężeń już w tych stentach ze względu na gojenie się. Dlatego wymyślono stenty uwalniające te leki antymitotyczne i one hamują nadmierny rozrost tej nowej tkanki, tak zwanej neointimy wewnątrz stentu. Najważniejszym chyba sprawą jest to, że Polska jest jednym z krajów najlepiej zabezpieczonych w ośrodki kardiologii interwencyjnej. Mamy ich około 150 i można powiedzieć, jest to w kraju, w którym najlepiej dostać zawału mięśnia sercowego, bo leczymy tylko i wyłącznie inwazyjnie i dosyć szybko, więc poziom kardiologii interwencyjnej w Polsce jest naprawdę bardzo wysoki.
Dobrze to słyszeć. Ile takich zabiegów wykonuje się w takim razie?
Powyżej 100 tysięcy rocznie. No, jest to choroba, która prawdopodobnie będzie dotyczyć większości z nas prędzej czy później, bo choroby sercowo-naczyniowe dotykają 70% populacji. Pytanie jest tylko kiedy. Blaszki miażdżycowe zaczynają się pojawiać już w wieku nawet młodzieńczym. Pierwsze odkładania się lipidów, no jest to element też starzenia się naszego organizmu. No pytanie, jak to starzenie będzie przebiegać, i zależy to właśnie w dużej ilości od kontroli czynników ryzyka, takich jak właśnie nadciśnienie czy poziom cholesterolu i oczywiście kontrola cukrzycy, jeżeli takowa występuje.
Pana najmłodszy pacjent?
18 lat. ale to są przypadki kazuistyczne. Natomiast o chorobie wieńcowej my mówimy, jak gdyby, że miażdżyca jest główną przyczyną choroby wieńcowej. Powyżej 35 roku życia już zaczynamy mówić o przypadkach. Mamy zawały 40-latków nieleczonych, 80-latków, pełen przekrój.
Wróćmy do tego momentu, kiedy zabieg już jest wykonany, czyli angioplastyka, tak? Stent jest na swoim miejscu. Tak, swoją drogą, jak to jest, że on tam zostaje i potem z tą krwią gdzieś sobie nie śmiga dalej?
On przede wszystkim wczepia się w naczynie i ta siatka metalowa, ten stent ma tak zwaną swoją siłę radialną, że naturalnie utrzymuje pewne rozprężenie, nie jest w stanie się zapaść. Żeby taki stent mógł być prawidłowo wyprodukowany, to jest prowadzony szereg badań, najpierw in vitro i szereg badań technologicznych, aby można go było wprowadzić na rynek. No, są to dobrze przebadane urządzenia i nie ma z tym problemów. Ta siła radialna, czyli na zewnątrz, utrzymuje jego rozprężenie.
I były dobre wiadomości. Te dobre wiadomości to są takie, że pacjenci są w Polsce dobrze zaopiekowani. Złe wiadomości to są takie, że nawet najlepiej wykonany zabieg niekoniecznie musi oznaczać, że problem znika.
Zdarzają się tak zwane nieprawidłowe gojenia się stentu, tak jak mówię, nadmierny przerost tej nowej tkanki, bądź też nieprawidłowe pokrycia, bądź nawet nowe blaszki miażdżycowe wewnątrz już implantowanego stentu, tak zwana neoateroskleroza. Zaczynają nam się też pojawiać chorzy, którzy czasami mają kilka procedur wykonywanych, gdyż ta gdyby restenoza nawraca.
I w tym momencie wchodzą do akcji bioinżynierowie, wśród nich profesor Marta Kopaczyńska.
Tak, tu pan profesor mówił o jakby wielu takich problemach, które pojawiają się po zabiegu tych przezskórnych angioplastyk. W moim zespole naukowym pracujemy nad modyfikacją i takimi różnymi strategiami, które mają doprowadzić właśnie do tego, aby te patomechanizmy chorobowe, które się pojawiają po implantacji stentu, zminimalizować albo w ogóle ominąć. Najnowszym naszym takim projektem jest projekt, w którym jesteśmy przed badaniami in vivo, czyli badaniami na zwierzętach, czyli już wchodzimy w taki moment, kiedy powiedzmy mamy już serię taką próbną zmodyfikowanych stentów. No i teraz rozpoczynamy badania na zwierzętach dużych. Tak, czyli w tym przypadku świnia.
Dlaczego świnia?
To jest kardiologicznie bardzo podobne. I to, co teraz chcielibyśmy osiągnąć, to jest obserwacja, czy ten nasz autorski stent, który teraz mamy, będzie w badaniach in vivo tak bardzo pozytywny, jak po badaniach in vitro.
Ja sama byłam świadkiem, jak zawał serca miał mój 33-letni kolega. Zakończyło się dwoma stentami, a więc tak na poważnie. I ja wtedy, jak usłyszałam ze stenty, już wiedziałam, co to jest, no to tak sobie dokładnie wyobraziłam, że siateczka, że rozciąga się, że metalowa, że to wszystko odbywa się mechanicznie i właściwie to by było na tyle. Już pan profesor wspomniał, że tam jest na tym jeszcze jakieś lekarstwo i tam jakieś powłoki i w tych powłokach rzecz, żeby była ta wartość dodana.
Jest pewien wachlarz tych stentów kardiowaskularnych, które są stosowane. One pokryte są rozmaitymi lekami. Natomiast nie ma stentu, który byłby funkcjonalizowany immunologicznie. Czyli pomógłby nam z problemem, który toczy się w ścianie naczynia. Który też pomoże nam później po tej angioplastyce z tym procesem wygojenia się tej ściany naczynia. No i oprócz tego pomoże nie tylko na te procesy gojenia, ale również wyhamowanie procesów zapalnych, które toczą się tam właśnie w tym miejscu implantacji.
No właśnie, bo tam cały czas toczy się walka.
Tam cały czas buzuje. I takim sposobem na to jest taka powłoka, która właśnie byłaby powłoką na tyle sfunkcjonalizowaną immunologicznie, że byłaby ogólnie mówiąc powłoką przeciwzapalną, czyli uwalniałaby lokalnie cytokiny przeciwzapalne, czyli takie cząsteczki, które są uznawane za deficytowe w stanie chorobowym i to pomogłoby nam właśnie na ograniczenie tego rozrostu neointimy, tej naszej restenozy, może nawet do minimum, tak? Na takim klasycznym stencie kobaltowo-chromowym wprowadziliśmy cząsteczki takie, które są zresztą przez nasz organizm biologicznie również produkowane, aby upośledzić istotne takie procesy zapalne, które będą się toczyły.
To jak my produkujemy sobie te cząsteczki, to po co je na stęcie umieszczać?
Aby jeszcze spotęgować ten proces, czyli aby wydzielić te cytokiny prozapalne przez komórki śródbłonka, czyli te, które tam są w naszym naczyniu, tak? To przede wszystkim będzie jakby hamowało ten proces zapalny. No i teraz czekamy na ten model in vivo, bo niestety przeskok pomiędzy badaniami in vitro, czyli badaniami na komórkach, już później do zwierzęcia, to jest kolosalny przeskok. Kolosalny też finansowo.
Samo know-how. No jest po prostu objęte patentem, więc tak, za szczegółowo nie możemy o tym rozmawiać. Natomiast myślę, że już wszyscy zrozumieliśmy, że tak, ten stan zapalny to jest coś, co jest od początku, bo sam cholesterol ten stan zapalny pobudza. Potem ten stent włożony może powodować stan zapalny.
Tak, proszę pamiętać, że my tego stanu zapalnego nie zniwelowaliśmy, tak? My tylko mechanicznie rozepchaliśmy to, a stan zapalny jest dalej. Dodatkowo sam proces angioplastyki powoduje zranienie wewnętrzne ściany naczynia, więc my ranimy to naczynie od środka. Ba, my nawet chcemy zranić to naczynie, aby w procesie gojenia wygoiło nam się wraz z utrzymaniem tego stentu, tak? Więc my z tym procesem zapalnym oczywiście podawane są leki, które mają chronić pacjenta, ale my chcemy również pracować tam, w miejscu toczącego się procesu zapalnego. I tu wchodzi nasz ten przeciwzapalny, immunologicznie sfunkcjonalizowany stent.
Mhm. Coraz więcej mówi się o takiej medycynie spersonalizowanej. I pytanie, czy, bo mówiła pani, że to jest materiał biologiczny i że te same komórki, co my już mamy i one tam walczą. Czy to jest pobierane od każdego pacjenta osobno?
Nie. To nie będzie na tyle proces spersonalizowany. Proszę pamiętać, że te stenty musimy technologicznie wyprodukować, czyli taka personalizacja, gdzie mielibyśmy pobierać konkretny materiał, to jeszcze nie ten przypadek, to jeszcze nie
jeszcze
ten
nie
przypadek.
To stulecie.
Może to stulecie, ale jeszcze nie ten etap. Natomiast jak wyjdziemy w badania przedkliniczne i później kliniczne, to sytuacja jest taka, aby z tego laboratorium po tych badaniach wyjść i wdrożyć to, i żeby było to możliwe wdrożenie takie, gdzie z linii technologicznej schodzi stent i on może być na każdym etapie produkcji badany, czy jest właściwy. Co innego jest praca w laboratorium, gdzie my możemy pracować na pojedynczych stentach. Każdy one by one sprawdzić, przebadać, scharakteryzować. Mamy do tego w katedrze pełne laboratoria sprzętu, mniej lub bardziej wyspecjalizowanego, pracując w nanoskali, w makroskali, w mikro, charakterystyka enzymatyczna, immunologiczna. Jego trzeba tak przygotować dodatkowo, pomijając tą całą otoczkę ważną, czyli chorobową i te patomechanizmy chorobowe, aby na linii technologicznej one by one schodził ten sam przygotowany stent i jeszcze był możliwy do kontroli. To jest bardzo dużo roboty, aby przygotować też ten stent, żeby był kontrolowalny.
Tak? Dla wszystkich 100 tysięcy pacjentów,
dokładnie,
tak?
Tak.
W Polsce. Optymalnie by było, jak już produkt powstanie, żeby on trafiał do wszystkich pacjentów, do wszystkich przypadków, które poddawane są tej procedurze, czyli angioplastyce.
Lekarz o tym decyduje i my tutaj w tych naszych takich interdyscyplinarnych zespołach, bo to jest bardzo ważne, to są mega interdyscyplinarne zespoły, inżynierowie razem z chemikami, z biologami, z lekarzami, z weterynarzami, bo ktoś przecież musi zrobić badania na zwierzętach. Z immunologami, bo my potrzebujemy też takiego backupu immunologów. No i badania in vitro. Teraz w katedrze będziemy otwierać też nasz własny takie laboratorium, gdzie będziemy sami mogli tutaj w Politechnice Wrocławskiej wykonywać badania in vitro komórkowe na wszystkich tych komórkach, na których chcemy pracować, które są obecne w ścianie naczynia. No i my musimy się wszyscy dogadać. Jeszcze a propos tego projektu, tak? Rozmawiamy różnymi językami. Lekarze swoim, inżynierowie swoim, chemicy swoim, a do tego wchodzi biznes, tak? Czyli wchodzi ta półka sektorowa, która również jakby chce, oprócz takich humanitarnych i impaktu takiego społecznego, też jest impakt ekonomiczny. No i w tym takim interdyscyplinarnym zespole, czasami 50 osób, musimy współpracować i dogadywać się. Wszystko oczywiście na pożytek pacjenta, ale również tak to wszystko zrobić, aby dać możliwość lekarzom do właśnie dowolnego wyboru konkretnego implantu w tych zabiegach angioplastyki. No i teraz jesteśmy pełni niecierpliwości, jak wyjdą badania in vivo.
Bardzo trzymam kciuki, a jeszcze chciałabym się cofnąć do tego momentu. Skąd pomysł, że właśnie taka powłoka, że taki materiał?
No proszę pamiętać, że tak, 20 lat mamy do czynienia ze stentami i zawsze lekarze zgłaszali nam problem, że ci pacjenci wracają. I ponieważ już wszystkie próby jakby zmniejszania tych procesów chorobowych, no powiedzmy, nie zawsze było to satysfakcjonujące, no postanowiliśmy walczyć z tym takim najpotężniejszym procesem, czyli procesem zapalnym, który zawsze się tam toczy. I udało się nam zmiana tych komórek, które zmieniają się z tych takich agresywnych na te łagodniejsze, jest czymś naprawdę bardzo dużym.
No i teraz wersja bardzo optymistyczna. Kiedy pierwszy pacjent z Wrocławia będzie mógł taki stent dostać?
Badania in vivo, później badania, no może w badaniach tych takich klinicznych, gdzie wejdziemy w badania kliniczne, ale też ci pacjenci będą objęci wieloośrodkowo badaniami klinicznymi i też będą obserwowani. Nie mówimy, że wcześniej niż w tej pięciolatce. To są wdrożenia, to są patenty, to są zgody, to są certyfikacje, no bo to jest urządzenie medyczne, więc tego nie unikniemy.
No to czekamy. Czekamy, czy mamy kciuki. Ja wiem, że pani też ma różne inne pomysły, o których mam nadzieję wkrótce będziemy mogły porozmawiać. A na razie bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie.